W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Ojciec Święty Franciszek powiedział, że aby wyjść z pandemii, potrzebna jest ufność i wspólne zaangażowanie. To, jak zaznaczył, pomoże odbudować wszystko i zacząć od nowa z cierpliwością i wytrwałością. Papież mówił o tym wiernym przybyłym na plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański. Ojciec Święty Franciszek podkreślił w rozważaniach, że potrzebne jest dziś nowe spojrzenie na siebie samych i na rzeczywistość, by odkryć obecność Boga, nawiązując do niedzielnej Ewangelii i przypowieści, w której Jezus Królestwo Boże porównuje do ziarnka gorczycy. Ojciec Święty zaznaczył, że to jest nasza ufność i siła, by iść naprzód z cierpliwością, siejąc dobro, które przyniesie owoce.
Jakże ważna jest ta postawa także dla dobrego wyjścia z pandemii. Trzeba pielęgnować ufność, że jesteśmy w rękach Boga, a jednocześnie cierpliwie i wytrwale starać się wszyscy o odbudowę i rozpoczęcie od nowa. Także w Kościele może zakorzenić się chwast nieufności, zwłaszcza gdy jesteśmy świadkami kryzysu wiary i niepowodzeń różnych projektów i inicjatyw, ale nigdy nie zapominajmy, że rezultaty zasiewu nie zależą od naszych własnych zdolności, zależą od działania Boga. Do nas należy zasiew z miłością, zaangażowaniem i cierpliwością, ale moc ziarna pochodzi od Boga.
Papież Franciszek zaapelował także o przezwyciężenie kryzysu humanitarnego w regionie Tigraj w Etiopii i przypomniał, że panuje tam głód i ma miejsce katastrofa humanitarna. Ojciec Święty przytoczył też statystyki Międzynarodowej Organizacji Pracy, według których obecnie na świecie ponad 150 milionów dzieci wyzyskuje się w pracy. Wezwał do wspólnego wysiłku, by wyeliminować to niewolnictwo naszych czasów. Ojcowie redemptoryści Tadeusz Rydzyk, Bolesław Słota i Stefan Karpeta świętowali w niedzielę 50-lecie kapłaństwa. Msza święta dziękczynna sprawowana była w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdynowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Eucharystii przewodniczył ojciec Bolesław Słota. Przybyli na nią m.in. ojcowie i kapłani pracujący i współpracujący z Radiem Maryja, siostry zakonne i pracownicy toruńskich mediów. Obecna była też szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej oraz władze lokalne. W homilii ojciec Bolesław Słota podjął refleksję o tym, czym jest kapłaństwo. Mówił też o cechach zgromadzenia, w którym wypełnia się m.in. jego własne.
Nasze kapłaństwo wypełnia się i rozpoczęło się w zgromadzeniu redemptorystów. To zgromadzenie ma dwie charakterystyczne cechy i o nich musimy pamiętać i młodych, którzy przychodzą do zgromadzenia, w tym duchu wychowywać. To jest misja, tak, sianie. I drugi rys nazywamy charyzmatem po naszym założycielu, to jest maryjność. To jest rys maryjny. To jej jesteśmy dedykowani i oddani, to bez niej nie prowadzimy życia duchowego, to bez jej miłości i miłości do niej nie pokochamy tego, który jest najświętszym odkupicielem, który nas wezwał.
Głos podczas mszy świętej zabrał również dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Mówił, że jego droga do kapłaństwa zaczęła się już w dzieciństwie.
To wszystko Pan Bóg czyni w nas i przez nas. Jak sobie uświadamiam tą drogę do kapłaństwa, to od dziecka ktoś tam coś wrzucił. Dom rodzinny, rodzice, rodzeństwo, rodzina szersza, ci ludzie. Nie zapomnę, pobożne panie w kościele. A do kościoła, żeby tak częściej wejść, to proboszcz.
List do świętującego jubileusz ojca Tadeusza Rydzyka skierował prezydent Andrzej Duda. Odczytała go szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych.
Jestem pod wrażeniem zasług ojca dyrektora dla Kościoła i Polski, bo chociaż wszystkie te dzieła stworzone zostały staraniem wielu osób i środowisk, to nie powstałyby one, gdyby nie inspirujące idee, wytężona praca organizacyjna i osobisty charyzmat ojca dyrektora łączący ludzkie wysiłki. Serdecznie dziękując za wszystkie dary ojca posługi, gratuluję pięknego jubileuszu. Życzę nieustannej opieki Matki Bożej, dużo zdrowia, wielu sił i wszelkiej pomyślności. Jestem przekonany, że dzięki niewyczerpanej energii ojca dyrektora wielkie toruńskie dzieło będzie się nadal rozwijać.
Święceń kapłańskich ojcom Tadeuszowi Rydzykowi, Bolesławowi Słocie i Stefanowi Karpecie udzielił 20 czerwca 1971 roku ksiądz biskup Jerzy Ablewicz. Uroczystość miała miejsce w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Pozycja prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego jest niepodważalna, zaznaczył to wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Bardzo cieszymy się, że będzie on kandydował na kolejną kadencję, dodał. A w niedzielę działacze Prawa i Sprawiedliwości z okręgu gdańskiego zebrali się, by wybrać delegatów na kongres statutowo-wyborczy ugrupowania, który odbędzie się 3 lipca w Warszawie. W czasie obrad odbyła się konferencja prasowa z udziałem między innymi wiceministra infrastruktury i pełnomocnika okręgowego PiS-u Marcina Horały. Dziennikarze pytali polityka o wybory nowych władz partii rządzącej.
Oczywiście pozycja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest niepodważalna i myślę, że nikt nie wyobraża sobie innego prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo cieszymy się, że pan Jarosław Kaczyński będzie kandydował na kolejną kadencję. No i tyle. Jestem przekonany, że będzie to miażdżące zwycięstwo na kongresie. Co do pozostałych funkcji i ról, wszyscy wymienieni tutaj wiceprezesi to wybitni, bardzo doświadczeni politycy z dużymi zasługami dla naszego kraju, a co mniej ważne, ale też ważne w wymiarze Prawa i Sprawiedliwości dla naszej partii. Natomiast o tym już będzie decydował kongres, jaki będzie dokładny skład ciał statutowych.
Działacze Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się również do sobotniego wystąpienia prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Podczas przemówienia w Gdańsku wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił o potrzebie zmiany i planie odbudowy Rzeczpospolitej. Zadeklarował, że taki już ma i będzie go prezentował. Wskazał między innymi na konieczność odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego i KRS-u. Zdaniem posła PiS-u Kacpra Płażyńskiego Trzaskowski nie przedstawił żadnej nowej propozycji.
Pan prezydent Rafał Trzaskowski nie przedstawił tego planu, o którym tyle mówi, poza chęcią likwidacji mediów publicznych, co już wiemy i to nie jest żadna nowość. I szczerze mówiąc, nie wymaga to chyba jakiegoś wielkiego planu. To z jednej strony spodobało mi się to, że pan prezydent tym razem pojawił się na tle bardzo wielu biało-czerwonych flag. Ale z drugiej strony, kiedy myśli się o tym jego pomyśle Campus Polska i wiemy o tym, że oficjalnym sponsorem tej inicjatywy jest Fundacja Adenauera, więc fundacja niemiecka, której 99% środków finansowych pochodzi z rządu federalnego Niemiec, to jednak gdzieś mi zabrakło tych niemieckich flag.
Zjazd gdańskiego okręgu PiS, podobnie jak 6. kongres statutowo-wyborczy formacji, pierwotnie miały się odbyć jesienią ubiegłego roku, jednak ze względu na pandemię zdecydowano się je przełożyć. Rodzice, nauczyciele oraz związki zawodowe sygnalizowały potrzebę zwiększenia skuteczności działań kuratora oświaty. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło pracę nad projektem ustawy dotyczącej tego zagadnienia. Chodzi o nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Nowe regulacje mają między innymi wprowadzić większy nadzór kuratorów nad szkołami. Kurator ma dbać o prawidłowe realizowanie przez szkoły i placówki zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Jest zobowiązany do dbania o jakość edukacji, badania jej i oceniania. Kurator dostanie jeszcze lepsze narzędzia do wykonywania tych zadań, powiedział wiceszef resortu edukacji i nauki Dariusz Piątkowski.
Ja bym miał realny wpływ na to, co się dzieje w szkołach. Wyraźnie mówimy, że szkoła powinna kłaść duży nacisk nie tylko i wyłącznie na naukę, na edukację, ale także na wychowanie. Zdarzają się sytuacje, w których kurator nie ma praktycznie wpływu na sposób postępowania dyrektora. Stąd potrzebnych było kilka przepisów, które umożliwiają mu wpływanie na decyzje podejmowane przez dyrektora, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nie wykonuje zaleceń, nie funkcjonuje zgodnie z prawem. Dotąd często kurator był bezradny i chcieliśmy tej bezradności uniknąć. Nie mówić tak jak nasi poprzednicy, że nie da się zrobić.
Resort proponuje, aby kurator oświaty jako organ sprawujący nadzór pedagogiczny miał większy wpływ na powołanie dyrektora szkoły, a także znaczący głos w odwołaniu lub zawieszeniu w sytuacji stwierdzenia różnych uchybień. W wykazie prac legislacyjnych podano, że planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to 2. kwartał bieżącego roku. 72 osoby z całego kraju opowiadają o historii, którą przeżyły lub były jej świadkami. Można ich posłuchać w niezwykle cennym archiwum historii mówionej IPN-u. Chodzi o nowy portal opowiedziane.ipn.gov.pl. A więcej na ten temat w relacji Bernadety Sokół.
Wydarzenia opowiadane przez świadków pozwalają dużo lepiej zrozumieć historyczne i społeczne losy narodu. Ma to strategiczne znaczenie dla młodego pokolenia Polaków. Dlatego Instytut Pamięci Narodowej na stronie Opowiedziane zamieścił notację. Kilku tysięcy osób o swoich doświadczeniach opowiadają osoby znane i nieznane, wojskowi i sanitariuszki, żołnierze i oficerowie, ratujący i uratowani, robotnicy i artyści. Wśród świadków historii są także przywódcy opozycji antykomunistycznej. Autorem tej niezwykle ważnej inicjatywy jest Biuro Edukacji Narodowej IPN-u. Naczelnik Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych tego biura, Konrad Starczewski, opisuje, co znajdziemy na tym portalu. Został on tak zaprojektowany, by posłużył nie tylko uczniom i studentom, ale także pracownikom naukowym i badaczom.
Najważniejsza rzecz, czyli wyszukiwarka, która pozwala użytkownikowi znaleźć pożądane informacje. Pod wyszukiwarką jest lista tagów, takich tematów, które są poruszane przez naszych świadków, osoby, które nagraliśmy. Już po tych tagach widać, że ten zakres tematyczny tych relacji jest bardzo szeroki. Jeżeli przewiniemy sobie troszeczkę niżej tę stronę, pojawiają się bloki tematyczne, które są sugerowane przez administratora strony. Tutaj przygotowaliśmy właśnie o kresach, o wojennym dzieciństwie, o opozycji antykomunistycznej. I tutaj też widać to, mamy relacje osób anonimowych, nieznanych, ale również osób, które są rozpoznawalne, jak chociażby relacja pana Andrzeja Pileckiego, syna rotmistrza.
W 2006 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa IPN Janusza Kurtyki został powołany specjalny zespół zajmujący się nagrywaniem relacji świadków historii. To dzięki pracy oddziałów Instytutu z całego kraju możliwe było uruchomienie portalu Opowiedziane. A na koniec jako ciekawostkę warto przypomnieć, że to właśnie notacje nagrane przez IPN były fundamentem powstawania filmów dokumentalnych, takich jak Zapora czy Fort.
Warsaw Health Innovation Hub to nowo powstała inicjatywa, którą wspiera rząd Mateusza Morawieckiego. Hub to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i globalnych firm farmaceutycznych i pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Centralnej. We współpracy połączy się sektor publiczny z biznesem. Celem jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia. To przełomowy krok, jeśli chodzi o rozwój polskiej biotechnologii, podkreślił doktor habilitowany Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.
Jestem przekonany, że dzięki współpracy strony publicznej, poparcia rządu, a przede wszystkim dzięki temu, że udało się zaprosić do tej współpracy najbardziej innowacyjne polskie i międzynarodowe firmy farmaceutyczne, będziemy w stanie rozwiązywać najbardziej palące problemy polskiego systemu ochrony zdrowia, inwestować w ten system tak, żeby innowacje przekładały się na zdrowie pacjentów. Jestem pewien, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom i wspólnym interesom będziemy w stanie budować potencjał polskiej innowacyjnej biotechnologii i nauk medycznych.
W ramach tej inicjatywy współpracować będą obok Agencji Badań Medycznych takie firmy jak Microsoft, AstraZeneca, Polpharma czy Roche. Kolejnym krokiem w rozwoju Warsaw Health Innovation Hub będzie pierwsze spotkanie rady, którą powołuje prezes ABM-u. Na zakończonym w niedzielę szczycie grupy G7 w brytyjskiej Kornwalii jej liderzy zobowiązali się do wspólnej odbudowy świata po pandemii koronawirusa i zapobieganiu podobnym kryzysom w przyszłości. W dokumencie końcowym wymieniono 6 głównych obszarów działań. Przywódcy zobowiązali się między innymi do kontynuowania wspierania gospodarek w wychodzeniu z kryzysu, do wspierania bardziej wolnego i sprawiedliwego handlu ze sprawiedliwszym systemem podatkowym, do zapobiegania zmianom klimatycznym, w tym do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku oraz do wspierania na świecie wspólnych wartości, takich jak demokracja, równość czy prawa człowieka. Jeśli chodzi o kwestię podzielenia się szczepionkami przeciw COVID-19 z krajami uboższymi, w komunikacie napisano o miliardzie dawek w ciągu następnego roku, co jak podkreślono zwiększy dotychczas podjęte zobowiązania do ponad 2 miliardów dawek. Nuncjusz apostolski w Hiszpanii, ksiądz arcybiskup Bernardito Ausa, przewodniczył mszy świętej dziękczynnej z okazji 700-lecia katedry w Palencji. Ta trzecia co do wielkości katedra w Hiszpanii nazywana jest piękną nieznaną. Więcej na ten temat w relacji redemptorysty ojca Marka Raczkiewicza.
Według dokumentów kamień węgielny został położony 1 czerwca 1321 roku. Katedra pod wezwaniem świętego Antolina, patrona Palencji, została wybudowana w stylu gotyckim, choć posiada także elementy wizygockie i romańskie. Jej długość wynosi 130 metrów, a wysokość 42. Pomimo, że jest to trzecia pod względem wielkości katedra w Hiszpanii, to jednak jest mało znana. Stąd popularnie nazywana jest piękną nieznaną. Z okazji obchodzonego roku jubileuszowego katedry władze kościelne i miejskie chcą pokazać całe jej bogactwo artystyczne i zamienić ją w piękną znaną. Arcybiskup Bernardito Ausa przypomniał w homilii znaczenie dziedzictwa historycznego, artystycznego i kulturalnego katedry. W Palencji powstał pierwszy ośrodek uniwersytecki na ziemi hiszpańskiej. To w nim studiował, a następnie wykładał święty święty Dominik Guzman. Z katedrą związanych jest wielu świętych, m.in. Franciszek Fernandez de Capillas, misjonarz na Filipinach i pierwszy męczennik w Chinach. W Palencji powstało też kilka zgromadzeń zakonnych, m.in. misjonarki eucharystyczne z Nazaretu, które w tym roku obchodzą stulecie istnienia. Nuncjusz apostolski zachęcił do poznania tej wielkiej historii, której symbolem jest katedra w Palencji.
To były wiadomości w Radiu Maryja.